Veni, Vidi, Vici, część 2. Web 2.0 jako złodziejstwo. 10 czerwca 2008. Nowa ekonomia to także wykorzystywanie potrzeb komunikacyjnych użytkowników dla celów ekonomicznych. Trudno sobie wyobrazić rynek bez relacji społecznych, a Web 2.0 te relacje pomnaża, a nie redukuje. Jednym z głośniejszych wystąpień opozycyjnych wobec optymistycznego nurtu refleksji o społecznej produkcji i zawartości w sieciach jest książka Andrew Keena pod tytułem Kult amatora. W podtytule autor mieścił intrygujące i prowokujące pytanie, jak internet zabija naszą kulturę. 1. Andrew Keena interesuje jednak nie tyle internet, co jego najnowsze wcielenie, Web 2.0. A dlaczego zabija? Dlatego, że jest tworzony przez amatorów w najbardziej negatywnym rozumieniu tego słowa, po prostu ignorantów i niełków. Keen jest pionierem totalnej krytyki Web 2.0. I tym przede wszystkim zwróciła na siebie uwagę ta książka. Wymierza ciosy nie tylko w sam Web 2.0, ale także jego obrońców. Kwestionuje w Web 2.0 niemal wszystko, przestawiając znaki aksjologiczne. To, co dla jego orędowników jest wrogiem, cały mainstream komercyjnych mediów, przemysłów kultury i wiedzy. Dla Keena jest ostoją kultury, bastionem sprawdzonej cywilizacji, infrastrukturą pewnych i bezpiecznych instytucji, które dają porękę stałości i wiarygodności. Jedną z charakterystycznych próbek jego, przyznaje, sugestywnej argumentacji jest żal z powodu smutnego losu, jaki spotkał sklep muzyczny Tower Music, który podobnie jak wiele innych przybytków stał się ofiarą praktyk peer-to-peer. Dla Andrew Keena był on czymś więcej niż tylko biznesem. Był przyjazną instytucją kultury muzycznej z wielkimi tradycjami, w której nabywca mógł obcować z fachowymi miłośnikami, uzyskać fachową poradę. Teraz może już tylko liczyć w sieci na porady dyletantów. S. 152976. Motłoch sieciowy. Jawi się tu więc klarowny w swej prostocie obraz. Handlujący kulturą popularną w tradycyjnych instytucjach, to nie kapitalistyczni krwiopijcy, którzy znajdują satysfakcję w obdzieraniu nas ze skóry. Wręcz przeciwnie, to przyjaciele, na których można zawsze liczyć. Web 2.0 zaś to anarchia autoekspresji, rój dyletantów, żadna mądrość tłumu, lecz kolektywna ignorancja i kradzież, motłoch sieciowy karykaturujący demokrację, przeradzający ją w paido i ochlokrację rządy dzieciaków i motłochu. Autor patrzy z pozycji arystokraty na tłuszcze, która lekceważąc wszelkie cywilizowane normy, szabruje dorobek pokoleń. W ostatnim rozdziale zatytułowanym Rozwiązania Andrew Keen łagodzi nieco kategoryczność swych krytycznych sądów o internecie, wyrażając nadzieję, że znajdzie się jakieś korzystne wyjście. Przyznaje, że osobiście nie jest przeciwnikiem technologii i postępu, sam zresztą jest autorem blogu Technologia Cyfrowa, powiada. To coś cudownego, co daje możliwość łączenia i wymiany wiedzy na całym świecie w niespotykany dotąd sposób, ale zarazem chce być konstruktywistą. Chciałby pokierować rewolucją Web 2.0 tak, aby wzbogacała, a nie niszczyła naszą gospodarkę, kulturę i wartości. Co możemy zrobić, aby upewnić się, że nasze najcenniejsze tradycje, szacunek dla wiedzy i doświadczenia, rozwijanie kreatywnych osiągnięć, podtrzymywanie i wspieranie rzetelnych i dynamicznych mas mediów nie zostały zniszczone przez mające siłę tsunami kult amatora? Pyta. Książka Keena maluje obraz spodlonego świata nowego internetu, w którym każdego można oczernić, szantażować, wejść w butami w jego życie, w którym jest wszystko, co najgorsze, mnóstwo podłej konkurencji, epidemia donosicielstwa, bezkarności, próżności, ekshibicjonizmu, webwandalizmu, słowem, pandemonium. Tak ostra krytyka to ukryta nostalgia za przemijającym światem, jaki znamy, lęk przed niszczącym żywiołem. S. 152977. Społeczne tworzenie technologii. Internet był projektem konstruktywistycznym, budowanym top-down, wymyślonym w duchu inżynierii i społecznej. Okazało się jednak, że w świecie technologii i narzędzi mediów nie ma twardego determinizmu. Oczywiście, narzędzia coś robią z ludźmi, ale też ludzie coś robią z narzędziami, zmieniają sposób ich użycia. Stare sposoby zastępują nowymi. Można więc z jednej strony mówić o jakiejś postaci determinizmu, ale także i aktywizmu, podmiotowej roli użytkowników. Web 2.0 pokazuje, że tak jest w istocie. Web 2.0 to jest społeczne tworzenie technologii, czyli w gruncie rzeczy społeczne tworzenie rzeczywistości. Składa się na nią wiele światów. Komputer sieciowy jako hipermedium jest bowiem uniwersalnym ustrojstwem, gizmo, jak je nazwał Bruce Sterling, z którego każdy może zrobić własny użytek, wykreować własny, niepowtarzalny świat, przepuścić go przez swój filtr mentalny i kulturowy, stworzyć własne reprezentacje. Web 2.0 pokazuje, że internet buduje buduje się także bottom up. Jest on przestrzenią, w której znajduje ujście coraz więcej energii ludzi we wszystkich sferach ich aktywności: ekonomii, polityce, kulturze, nauce, edukacji, rozrywce i tym podobne. Czyni go to nieliniowym układem dynamicznym, czyli systemem złożonym. Potęgowy rozkład relacji sieciowych produkuje codziennie miliardy interakcji, które rodzą chaos. Demokracja sieciowa jest anarchiczna. Łatwo się pogubić w produkowanych masowo znaczeniach, przesyconych subiektywizmem i własnym doświadczaniem świata. Potrzebna jest spora doza krytycyzmu, aby umieć waloryzować tę zawartość, która jako taka jest nieprzejrzysta. Musimy jednak pozbyć się też iluzji, że będziemy do końca mieć wpływ na kształtowanie tej przestrzeni. Raczej powinniśmy starać się poznać jej prawa samoregulacji i samoorganizacji, specyfikę tworzących się tam fluktuacji ładu. Pewne zjawiska w internecie pokazują, iż istotnie sieciowe tłumy to w znacznej części cyfrowy plebs, a nie świadomy swych praw i obowiązków cyberdemos. Ale ten plebs będzie się uczył arytmetyki Web 2.0, tak jak plebs przemysłowy uczył się arytmetyki maszyny i taśmy produkcyjnej. S. 152978. Lęki i krytyka. Nie pierwszy raz w historii pojawia się lęk przed urządami tłumu. I dobrze, że Andrew K.N. napisał swą krytyczną, momentami jednostronną książkę. Dobrze, że ukazują się takie książki, tak jak dobrze, że ukazywały się w poprzednich pokoleniach książki Oswalda Spenglera, Martina Heideggera, Gustave Le Bona, José Ortegi, Gasseta, Karla Jaspera i innych filozofów zmierzchu, którzy wieścili bunt tłumów, upadek elit ducha w związku z przejmowaniem władzy ekonomicznej, politycznej i symbolicznej przez nową klasę, burżuazję i bezprecedensowym rozrostem proletariatu przemysłowego. Tamci, przepełnieni pesymizmem kulturowym, autorzy także przestrzegali przed spodleniem kultury, przekonani, że nie sposób tak wielkiej masie przekazać całego patrimonium, bo ta masa właśnie narzuca własną, gorszą wersję. Prawdą jest, że kultura masowa pokazywała brzydką twarz, ale też rewolucjonizowała dostęp do samej kultury. Oczywiście, rzeka rozlana szeroko traciła swoją głębię, ale w korycie płynęła wartkim nurtem. To wtedy właśnie powstały kino, radio, telewizja, wielkie wydawnictwa muzyczne, encyklopedie i inne przemysły kultury i wiedzy, a więc instytucje, których Andrew K.N. broni jako ostoi ciągłości i przybytki profesjonalizmu. Te instytucje także nie powstały z dnia na dzień, lecz długo ewoluowały, dochodząc do dzisiejszych kształtów. To wtedy wyłoniła się elita, grupa producentów i dystrybutorów, którzy zaopatrywali masy w rozrywkę. To była pierwsza rewolucja kulturalna. Drugą była kontrkultura lat 60. To ona położyła fundament pod trzecią rewolucję kulturalną, którą jest Web 2.0. Tak jak społeczeństwo przemysłowe powołało do życia masowego odbiorcę, tak społeczeństwo sieciowe powołuje masowego odbiorcę i wytwórcę w jednym. W tej rewolucji chodzi już nie tyle, czy nie tylko, o dostęp, ile o narzędzia do tworzenia zawartości, zredukowanie niemal do zera bariery publikowania, która istniała we wszystkich poprzednich epokach. Na razie żyjemy w okresie zalewu tej zawartości, co francuski filozof sieci Pierre Lewy nazywa drugim potopem. Mamy do czynienia z jakimś nowym cyklem kultury, jeszcze trudnym do zdefiniowania, ale nawiązującym do najwcześniejszych epok w kulturze. Przez większość swych dziejów ludzie sami produkowali kulturę dla siebie. Tak było w społeczności przednowoczesnych, przedprzemysłowych, których kultura popularna wyrastała z ich doświadczenia, pracy, lęków, mitów, legend, wierzeń tworzonych na własny użytek. Była to swoista prosumpcja, produkcja i konsumpcja w jednym, by użyć terminu upowszechnionego przez Alvina Toffflera. W sieci też zacierają się role między nadawcą a odbiorcą, każdy może być jednym i drugim, co nazwano sendsavingiem, sending and receiving. S. 152979. Titanica zbudowali fachowcy. Oczywiście, Web 2.0 wiele komplikuje, unieważnia dotychczasowe standardy, a nie kreuje nowych, co utrudnia dostęp do wiedzy i informacji, problem jednolitych katalogów i innych systemów klasyfikacji danych, informacji i tym podobne. Zalewa nas w sieci tandeta, ale wzbiera też wartki nurt, bo nie tylko natura, ale także cultura non horre dva tuum. Kultura zawsze wytwarzała zdrowe antyciała. Profesjonalizmu trzeba bronić, ale warto też pamiętać, że Titanica zbudowali fachowcy, a Arche Noego amatorzy. Zanim powstał Wysoki Teatr, też był zalew jarmarcznych wygłupów. Można by się nawet zgodzić z tak skrajną opinią, że internet zabija, ale nie on pierwszy. Taka jest logika twórczej destrukcji, którą Józef Schumpeter uznał za najważniejszą cechę kapitalizmu, dowód jego siły adaptacyjnej i skutecznego mechanizmu ekspansji i przetrwania. Myślę, że pesymiści nie mają racji, wieszcząc upadek kultury prawomocnej, jak ją nazywa Pierre Bourdieu. Oczywiście, Web 2.0 stanowi dla niej wyzwanie, ale jest to także wyzwanie rzucone mogołom kultury, którzy tracą monopol w sprawowaniu władzy symbolicznej nad ludem, ustalaniu porządku spraw agenda setting, byciu gatekeeperami. Internet stwarza bogactwo taktyk oporu, jest technologią wolności, dzięki której łatwo pokazać nadużycia władzy i biznesu. Tak jak pierwsza kontrkultura z lat 60 odnowiła kapitalizm, tak kontrkultura Web 2.0 odświeża go dziś, nadając mu nowych impulsów po krachu dotcomów. Nie jest to więc żadne zagrożenie dla kapitalizmu, on czerpie pełną garścią ze złóż wiedzy i kultury tworzonych w serwisach społecznościowych, forach dyskusyjnych, blogach i tym podobne. Jest to nie tyle kontrola nad mainstreamem, co wchłanianie przezeń Web 2.0. Nowa ekonomia to już nie tylko strategia biznesowa producentów zawartości, to także eksploatacja produkcji społecznej, czyli wykorzystywanie potrzeb komunikacyjnych użytkowników dla celów ekonomicznych. Trudno sobie wyobrazić rynek bez relacji społecznych, a Web 2.0 te relacje pomnaża, a nie redukuje. Kontrkultury internetowe będą rozkwitać, jedne będą wchłaniane, ale na ich miejsce pojawią się nowe i zawsze będzie buzować bujność internetowego życia. Jürgen Habermas jest przekonany, że społeczeństwo musi się stale samoaktualizować. Oddolne, niekontrolowane dyskursy praktyczne odnawiają demokrację, tworzą świat życia, Lebensfeld. Paul Simon odwołuje się do metafory pożaru lasu. Na pogorzelisku wyrośnie nowy i zdrowy las, bo tak się regeneruje natura i tak też odświeża się kultura, ekonomia, polityka. 1. A. K.N. Kultamatora. Jak internet zabija kulturę? Przeł. M. Bernatowicz. K. To Polska Kharjani, wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2007.